Skrót wiadomości z kraju i ze świata. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na obrót energią elektryczną na 2022 rok dla firm Enea, Energa, PGE i Tauron. Stawki wzrosną średnio o 37%, a rachunki za energię o 24%. Oznacza to, że od stycznia za prąd zapłacimy średnio o 21 zł więcej. O 9 zł zwiększą się z kolei rachunki za gaz kuchenkowiczów. Ulgę finansową dla Polaków ma przynieść przygotowany przez rząd pakiet antyinflacyjny. Zakłada on m.in. to, że znaczna grupa odbiorców będzie mogła skorzystać z tzw. dodatków osłonowych. Sejm przyjął ustawę budżetową na przyszły rok. Poparło ją 230 posłów, 222 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt zakłada, że w 2022 roku dochody budżetu państwa wyniosą blisko 492 miliardy złotych, wydatki prawie 522 miliardy, a deficyt nie więcej niż 29 miliardów 900 milionów złotych. Resort finansów założył, że PKB Polski w przyszłym roku urośnie o 4,6%, a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3%. W budżecie zagwarantowano kontynuację programów społecznych oraz zapewniono sfinansowanie dla tarczy antyinflacyjnej. Teraz budżetem zajmie się Senat. Sejm opowiedział się dziś przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił ustawę o radiofonii i telewizji. Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że ustawa ma uporządkować rynek medialny w Polsce według czytelnych reguł, tak jak w innych krajach. Posłowie opozycji uznają z kolei te przepisy m.in. za atak wymierzony w TVN oraz zagrożenie dla wolności słowa. Apelują o weto prezydenta. Andrzej Duda zapowiedział, że przed podjęciem decyzji nowela będzie poddana analizie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Według śledczych mógł on złamać prawo, pozostawiając bez biegu wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Według prokuratury było to działanie na szkodę interesu publicznego, za co grozi do 10 lat więzienia. W ocenie wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza śledztwo ma charakter polityczny. Tłumaczył, że Senat nie zajął się wnioskiem, bo nie został on poprawiony, o co wnioskowała Izba. Żandarmeria Wojskowa zapowiedziała, że wobec żołnierza Emila C., który samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby i uciekł na Białoruś, zostanie wszczęte śledztwo w kierunku artykułu 339 Kodeksu Karnego. Za opisaną w tym artykule dezercję kwalifikowaną grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Zawiadomienie w tej sprawie złożył dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Chodzi o podlegającego jej Emila Czeczko, urodzonego w 1996 roku, który od 2018 roku był żołnierzem sił zbrojnych. Teraz jego wypowiedzi oczerniające Polskę kolportują białoruskie media. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował o odwołaniu ze stanowisk przełożonych żołnierza, który zdezerterował na Białoruś. Funkcje stracili dowódca baterii, dowódca plutonu i dowódca drugiej dywizji w Węgorzewie. Jak zauważył minister, żołnierz uciekinier miał poważne kłopoty z prawem i nigdy nie powinien zostać skierowany do służby na granicę. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tych, którzy zginęli i byli poddawani represjom, bo upominali się o godność, wolność i sprawiedliwość, napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości w Gdyni w 51. rocznicę grudnia 70. List podczas uroczystości pod pomnikiem ofiar grudnia 70 w Gdyni odczytał szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Paweł Szrot. W grudniu 1970 roku w proteście przeciw podwyżkom cen wprowadzonym przez władze PRL przez wybrzeże przetoczyła się fala strajków. Aby je stłumić, władze zezwoliły na użycie broni. Według oficjalnych danych zginęły wtedy 44 osoby, a ponad 1160 zostało rannych. Personel medyczny będzie podlegał obowiązkowi szczepień. Wydam w tej sprawie odpowiednie rozporządzenie, poinformował w mediach minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że zarówno samo środowisko medyczne, jak i pacjenci oczekują takiego rozwiązania. Dziś resort zdrowia odnotował 20 027 nowych zakażeń koronawirusem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, że to kolejny dzień spadków, które notujemy od tygodnia. W ślad za tym powoli podąża również spadek hospitalizacji. Dziś także potwierdzony został drugi przypadek nowego wariantu koronawirusa Omikron w Polsce. Łódzki Sąd Apelacyjny uznał, że Marek Lisiński, podający się za ofiarę księdza Zdzisława W., kłamał. Okazało się, że były prezes fundacji Nie Lękajcie Się nie był, jak twierdził, ministrantem, ani nie był molestowany. Mężczyzna występował na wspólnych konferencjach m.in. z poseł Joanną Scheuring-Wielgus. Wspólnie oskarżali księży, a w 2019 roku wybrali się nawet z wizytą do ojca świętego Franciszka. Poseł PiSu Paweł Lisiecki, przemawiając z mównicy sejmowej, domagał się dziś od poseł Lewicy oficjalnych przeprosin. Nie pójdziemy na kompromis w sprawie zasad, na których zbudowane jest bezpieczeństwo europejskie. Nie będziemy rozmawiać o europejskim bezpieczeństwie bez naszych europejskich sojuszników, powiedział rzecznik Białego Domu, komentując listę rosyjskich propozycji gwarancji bezpieczeństwa. MSZ Rosji opublikowało dziś projekt traktatu pomiędzy Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi o gwarancjach bezpieczeństwa oraz projekt umowy Rosja-NATO. Projekt zawiera 8 punktów. Artykuł 4 głosi: Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się do wykluczenia dalszego rozszerzania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na kierunku wschodnim i do odmowy przyjęcia do sojuszu państw należących wcześniej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Litewski Sejm zatwierdził dziś zaktualizowaną strategię bezpieczeństwa narodowego. Jak głosi dokument, największe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Litwy stanowią Rosja, Białoruś i Chiny. Zaznaczono też, że Wilno chce bliżej współpracować wojskowo z Polską, Łotwą i Estonią. Strategię poparło w głosowaniu 100 posłów w 141-osobowym parlamencie. 7 było przeciwko, 16 wstrzymało się od głosu. Wielka Brytania wykorzysta wszystkie swoje moce dyplomatyczne i gospodarcze, aby zapobiec jakiejkolwiek rosyjskiej agresji na Ukrainę, zapewnił brytyjski premier Boris Johnson. Polityk rozmawiał dziś z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Spółka Nord Stream 2 AG, która jest operatorem gazociągu Nord Stream 2, poinformowała, że przeprowadziła certyfikację techniczną drugiej nitki rurociągu i rozpoczęto zapełnianie jej gazem. Zapełnianie surowcem pierwszej nitki zaczęło się 4 października. Opóźnienie certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 przez Niemcy nie ma związku z polityką, zapewnił rzecznik federalnego rządu. Jak dodał, decyzję o wstrzymaniu zgody na uruchomienie gazociągu podjęły odpowiednie władze. Agencja do spraw sieci w listopadzie zawiesiła tymczasowo proces certyfikacji Nord Stream 2. Certyfikacja byłaby możliwa w przypadku, gdyby spółka będąca operatorem sieci działała zgodnie z prawem niemieckim. Nord Stream 2 AG z siedzibą w Szwajcarii chce w związku z tym założyć niemiecką spółkę zależną. Prezydent Miloš Zeman powołał nowy centroprawicowy rząd Petra Fiali. W gabinecie są politycy 5 ugrupowań, które bezpośrednio po wyborach 8 i 9 października ogłosiły utworzenie koalicji. Gabinet Fiali z deklaracją programową i wnioskiem o wotum zaufanie chce wystąpić w połowie stycznia. Tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata.